Jest 12,5 minuty po godzinie 14. Przed mikrofonem Tomasz Nieśpiał. Audycję realizuje Krzysztof Mysiak w Radiu Lublin. Czas na Studio Wschodnie, w którym dziś temat może być tylko jeden. Druga rocznica pełnoskalowej rosyjskiej agresji na Ukrainę, o której dziś porozmawiamy z profesorem Walentym Balukiem, dyrektorem Centrum Europy Wschodniej UMCS. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
24 lutego 2022 roku świat chyba jednak nie dowierzał do końca w to, co zrobił Putin, choć wojna w Ukrainie trwała przecież trwa od 2014 roku. Na początek naszej rozmowy, panie profesorze, chciałbym zapytać o to, czym właściwie był tamten atak. Pokazem siły, chęcią szybkiego podporządkowania sobie Ukrainy?
Oczywiście, panie redaktorze, jak zawsze miło z panem się rozmawia. Pytania są złożone, skomplikowane, ale właśnie dociekliwe, interesujące. Dlatego moja odpowiedź też będzie może trochę zbyt długa, ale mam nadzieję, że pozwoli odpowiedzieć na tego rodzaju pytanie. Obchodzimy drugą rocznicę pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę. Ale słusznie pan redaktor zauważył, że 27, bo ta data, czyli zajęcie Parlamentu Autonomicznej Republiki Krym przez jednostki specjalne Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, uznaje się za początek wojny, czyli agresji Rosji wobec Ukrainy. A zatem obchodzimy 10. rocznicę agresji Rosji wobec Ukrainy. I oczywiście, gdyby świat, tak zwany kolektywny Zachód, Stany Zjednoczone, Unia Europejska, Sojusz Północnoatlantycki, czy cywilizowany świat zareagował inaczej w 2014 roku, nie tylko zajął stanowisko, a pamiętamy, że Zachód blokował kwestię dozbrajania Ukrainy. Straż Graniczna Ukrainy podpisała porozumienie z francuską firmą na dostawę kutrów rakietowych, ale bez uzbrojenia. Nawet kutry ochrony wybrzeża Francja dostarczyła bez uzbrojenia. A zatem Ukraina oczywiście była nieprzygotowana wówczas w 2014 roku do agresji Rosji, ale także Zachód był nieprzygotowany, żeby nie tylko wesprzeć Ukrainę militarnie, ale także politycznie, dyplomatycznie w sposób wystarczający, żeby zniechęcić agresora.
Ukraina, panie profesorze, nie była przygotowana, bo nie mogła być przygotowana, mając za prezydenta Wiktora Janukowycza.
Oczywiście, panie redaktorze, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę prezydenta Krawczuka, Kuczmy, czy właśnie Juszczenkę, bo przecież oczywiście ustawa i właśnie koncepcja reformy sił zbrojnych była właśnie tworzona jeszcze w okresie rządów obozu pomarańczowego. A zatem również obóz, niestety pomarańczowy, również nie udolnie podchodził do kwestii reformy sił zbrojnych. Oczywiście kwestia, możemy już powiedzieć, agenta Rosji, prezydenta Janukowycza i całego obozu i polityka, jaką właśnie ten obóz prowadził w Ukrainie, to jednoznacznie możemy powiedzieć, że było to celowe działanie na szkodę. Była to zdrada stanu i celowe działanie na szkodę państwa ukraińskiego. Jeżeli w 2013 roku minister obrony podejmuje decyzję o likwidacji systemów dalekiego zasięgu S-200, które mogłyby skutecznie jeszcze razić cele, jak się okazuje, cele rosyjskie, no zostały właśnie zlikwidowane. I dopiero teraz widzimy, że Ukraina, kiedy uderza głębiej na terytorium Federacji Rosyjskiej, wykorzystuje akurat te właśnie rakiety do systemów S-200. Prawdopodobnie udało się częściowo odtworzyć ten potencjał. Także oczywiście Zachód był nieprzygotowany do tej agresji 10 lat temu Rosji wobec Ukrainy, ale także Ukraina była nieprzygotowana i możemy powiedzieć, że nie do końca wykorzystała wszystkie swoje atuty, żeby, nie czekając na pomoc Zachodu, sama, a mogła Ukraina sama się zbroić, bo przecież kompleks wojskowo-przemysłowy, który Ukraina odziedziczyła po rozpadzie Związku Radzieckiego, pozwalał na osiągnięcie pewnych celów, chociażby w zakresie posiadania awiacji strategicznej. Część bombowców strategicznych dalekiego zasięgu posiadała Ukraina, która które albo zostały zlikwidowane, albo przekazane zostały Rosji w ramach spłaty zadłużenia z tytułu gazu, czyli bombowce Tu-22, które obecnie Rosja wykorzystuje. No właśnie, Ukraina dysponowała tego rodzaju bronią. Ukraina miała także program stworzenia systemów operacyjno-taktycznych typu Iskander, Sapsan, później Grim, ale właśnie finansowanie było niewystarczające, żeby Ukraina wyprodukowała nie tylko dla siebie i Arabii Saudyjskiej po jednym egzemplarzu eksperymentalnym, tylko mogła wyprodukować i dopracować ten system, który by dzisiaj skutecznie raził wroga. Także tutaj kwestia przygotowania i Ukrainy, i Zachodu jest oczywiście tematem rzeką i mam nadzieję,
czy te mankamenty, panie profesorze, rozochociły Putina, czy dały mu pretekst do tego, że może więcej, stąd tamte czwartkowe wydarzenia z 24 lutego sprzed 2 lat?
Oczywiście, panie redaktorze, jeżeli weźmiemy pod uwagę chociażby kwestię aneksji Krymu i dane statystyczne, które wskazują, że na przykład 90% oficerów służb ukraińskich znajdujących się na Półwyspie Krymskim zdradziła państwo ukraińskie, to mamy odpowiedź, jak Rosja, w jaki sposób i jak długo przygotowywała agresję, ale także aneksję Krymu. Dlatego tutaj w mojej ocenie przeciwdziałania zagrożeniom płynącym ze strony Rosji jest niezwykle ważne w kontekście likwidacji, czyli usuwania agentury nie tylko wpływów politycznych czy właśnie innych, ale właśnie bezpośrednio agentury jest niezwykle ważne. To się i Ukraina dostarcza tego przykładu.
Tak, to się udawało prezydentowi Zełenskiemu w tych ostatnich 2 latach. W większym bądź mniejszym stopniu on też reagował, jeśli były takie przypadki, zdecydowanie. Ale
no nie do końca, panie redaktorze, bo jeżeli weźmiemy pod uwagę porządek w Służbie Bezpieczeństwa Ukrainy, to został on zaprowadzony dopiero jesienią 2022 roku. A zatem właśnie Bakanow, przyjaciel z dzieciństwa prezydenta Zełenskiego, no jednak nie stanął na wysokości zadania i nie zlikwidował agentury wpływów rosyjskich. I ta agentura, a szczególnie właśnie Służba Bezpieczeństwa Ukrainy, która prawdopodobnie zdradziła tajemnicę pól minowych w obwodzie chersońskim i właśnie Rosja z łatwością mogła właśnie dokonać inwazji na tym kierunku, zajmując obwód chersoński i zmierzając w kierunku obwodu zaporoskiego. Dlatego tutaj oczywiście przyjdzie czas na taką głębszą analizę tych błędów strony ukraińskiej, bo rzeczywiście tą linię obrony Ukraina mogła przygotować na odcinku na przykład Wasyliwka, Tokmak, Melitopol i skutecznie bronić, gdyby właśnie wzięto pod uwagę również obronę Mariupola, a wiemy właśnie, że Mariupol się bronił dzielnie i długo, gdyby taka linia powstała wcześniej, to prawdopodobnie udałoby się ograniczyć ten potencjał ofensywny Rosjan już w 2022 roku.
Skoro, no właśnie też o takich konkretnych przykładach pan profesor wspomniał, jakie znaczenie w tej wojnie ma niedawne wycofanie się z Awdijiwki Ukraińców? No właśnie, niemalże przed 2. rocznicą tej pełnoskalowej wojny.
Oczywiście, panie redaktorze, dla Ukrainy utrata każdej miejscowości, każdego miasta ma istotne znaczenie symboliczne i trudno się dziwić, ponieważ to jest...
Awdijiwka też była pokazywana jako rzeczywiście miasto, symbol, prawda? Cały świat
tak, ale właśnie takich symboli, proszę zwrócić uwagę, w tej wojnie rosyjsko-ukraińskiej dla Ukraińców będzie bardzo dużo. Symbolem rosyjskiego okrucieństwa i barbarzyństwa jest Bucza, Borodianka, Hostomel. Symbolem męstwa ukraińskich żołnierzy jest Mariupol, jest Bachmut, będzie także Awdijiwka, czy wiele, wiele innych miast. Symbolem ukraińskiej walki o niepodległość jest Kijów, Charków, czy wiele innych miast, Mikołajów, które to miasta się broniły przed rosyjską inwazją. Natomiast wracając właśnie do Awdijewki, tutaj oczywiście trzeba wziąć pod uwagę, że większego znaczenia strategicznego czy operacyjno-strategicznego Awdijewka nie ma, ale właśnie ma znaczenie taktyczne, ponieważ jest określane mianem to miasto bramy do Doniecka. I rzeczywiście obrona czy kontrolowanie przez siły zbrojne Ukrainy Awdijewki pozwalała mieć nadzieję na stosunkowo szybkie wyzwolenie Doniecka. Natomiast Rosjanie, proszę zwrócić uwagę, zdobywając Awdijewkę, nie potrafili rozwinąć natarcia, czyli nie kontynuują swojej ofensywy, tylko wyrównali linię frontu. Ponieważ w okolicach Awdijewki ta linia frontu była właśnie, czy miała kształt klinu, a zatem właśnie Rosja poprzez tą operację jedynie wyrównała linię frontu.
No to w jakim miejscu w tej chwili ta wojna się znajduje? No bo na początku oczywiście wszyscy, niemal wszyscy byli przekonani, że to będzie szybka, krótka wojna. Nikt nie przypuszczał, albo niewielu przypuszczało, że Ukraina tak długo będzie w stanie się bronić, a nawet odzyskać część terytoriów tych utraconych na początku tej wojny. Kijów nie upadł. Ale no, wydaje się, że mamy jakiś dziś impas w sprawie tej wojny. Dlaczego?
Oczywiście, panie redaktorze, odpowiadając na to pytanie, dlaczego mamy do czynienia z wojną pozycyjną, tak jak pan to ujął właśnie z impasem, dlaczego? Dlaczego właśnie mamy ten impas? I moja odpowiedź będzie złożona po pierwsze. Wojna, konflikt zbrojny ma swoją dynamikę. Jeżeli popatrzymy na pierwszy rok wojny rosyjsko-ukraińskiej, to Rosja nie zrealizowała celu strategicznego. Nie zajęła Kijów, musiała pod presją sił zbrojnych Ukrainy wycofać się z północnych, północno-wschodnich terenów państwa ukraińskiego. A zatem te cele, czyli Blitzkrieg się nie powiódł, te cele, które strategiczne Rosja zakładała, nie zostały zrealizowane. Rosja skupiła się wtedy na realizacji celów na poziomie operacyjnym, czyli zajęcia obwodu Ługańskiego i Donieckiego, a także właśnie utrzymania korytarza lądowego łączącego Rosję z Krymem. I oczywiście Ukraina przeprowadziła dwie skuteczne ofensywy, kontrofensywy na kierunku charkowskim i na kierunku chersońskim. I oczywiście trzecim naturalnym kierunkiem ofensywy wówczas był kierunek zaporoski, pozwalającym właśnie Ukrainie odzyskać wybrzeże Morza Azowskiego. I gdyby Zachód przekazał większe ilości sprzętu i amunicji, to Ukraina mniejszym nakładem sił i środków w liczbie około 4-5 brygad potrafiłaby odzyskać te tereny, czyli właśnie lewy brzeg Dniepru. Natomiast Zachód, możemy to tak ująć, sprezentował Rosji tak zwaną pauzę strategiczną od listopada 2022 roku do wiosny 2023, czyli około 5-6 miesięcy Rosja po pierwsze przeprowadziła mobilizację, dodatkowo zmobilizowała około 300 tysięcy żołnierzy, zaczęła budować linię obrony Surowikina, 3 linie o głębokości łącznie około 20 km, długości około 400 km, ponieważ Rosja zdawała sobie sprawę, że Ukraina będzie nacierała na kierunku zaporoskim. Dodatkowo, kiedy Ukraina rozpoczęła kontrofensywę, która trochę była spóźniona, bo gdyby była rozpoczęta wcześniej, na przykład w marcu, mogłaby, w mojej ocenie, osiągnąć zdecydowanie większe skutki. Natomiast dlaczego Ukraina nie rozpoczęła tej ofensywy wcześniej? Ponieważ nie miała sprzętu i amunicji. Dopiero w styczniu zapadła decyzja o zawarciu koalicji pancernej, a w lipcu zapadła decyzja o zawarciu koalicji powietrznej. A zatem obietnice, jeżeli weźmiemy pod uwagę obietnice dostaw amunicji dużego kalibru 155 przez Unię Europejską, miliona sztuk zostały podjęte, ale do dnia dzisiejszego Unia Europejska nie wywiązała się z tego zadania. I mamy odpowiedź, dlaczego oczekiwania wobec tej ofensywy były rzeczywiście nieco zawyżone, ale dlaczego Ukraina nie osiągnęła zamierzonego celu, zdobycie i celem minimalnym było zajęcie Tokmaku, natomiast celem maksymalnym tej ukraińskiej ofensywy, którą nazywamy kontrofensywą, było właśnie zajęcie całego wybrzeża Morza Azowskiego. I oczywiście mamy właśnie odpowiedź, że niezdecydowanie Zachodu to po pierwsze, po drugie niesystematyczne dostawy sprzętu i amunicji doprowadziły do tego, że już w połowie lipca 2023 roku, czyli w niespełna miesiąc po rozpoczęciu ofensywy, Ukraina odczuwała już głód, tak zwany głód amunicji. A co to oznacza? To oznacza, że nawet jeżeli weźmiemy pod uwagę dane statystyczne, że w roku ubiegłym Rosja miała siłę ognia na poziomie 10 tysięcy pocisków dziennie, a Ukraina od 3 do 5 i w pierwszej fazie natarcia Ukraina mogła jedynie sobie pozwolić na to, żeby ten wskaźnik podnieść do 8 tysięcy, to widzimy, że Rosja dominuje, a wiemy, że Zachód nie przekazał samoloty, bo oczywiście przekazano kilka maszyn, czy kilkanaście, przepraszam, maszyn słowackich i polskich MiG-ów 29, ale te maszyny nie mogą właśnie zniwelować tej różnicy w powietrzu pomiędzy Rosją a Ukrainą. A zatem, jeżeli wrócimy chociażby do Awdijiwki, dlaczego Rosjanie zdobyli Awdijiwkę? Po pierwsze, tak zwane szturmy mięsne, a po drugie przewaga w powietrzu. Braki amunicji po stronie ukraińskiej i to, że Rosja dostosowała tak zwane kaby, czyli duże bomby o masie 250, 500, a nawet do 1000 kg, dopracowała pewne rozwiązanie natury technicznej, pozwalające właśnie kierować te bomby. I akurat te tak zwane kaby pozwoliły Rosji, czyli szturmy mięsne i te kaby pozwoliły Rosji zdobyć Awdijiwkę. Inaczej Rosja prawdopodobnie w dalszym ciągu biłaby się głową o ścianę. I widzimy właśnie, że tutaj możemy to tak podsumować, diabeł tkwi w szczegółach, a zatem te szczegóły mają istotne znaczenie.
A jeśli pan profesor mówi o tym braku decyzyjności czy pewnym sceptycyzmie Zachodu, jeśli chodzi o dynamiczną, adekwatną, na bieżąco pomoc militarną Ukrainie, to jeśli tego nie było, jeśli tego zabrakło, to z czego to wynikało? Czyżby ta solidarność, którą widzieliśmy w tych pierwszych dniach z Ukrainą, ona się kończy na Zachodzie?
Panie redaktorze, to jest złożone pytanie. Z jednej strony możemy powiedzieć, że Zachód rzeczywiście po pierwsze się skonsolidował. Ja to określam mianem względnej konsolidacji. Nie doszło do rozdźwięku pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską, to po pierwsze, a Rosja zakładała, że tak będzie, że w dalszym ciągu Zachód będzie podzielony, niezdecydowany co do wsparcia Ukrainy. Po drugie, Unia Europejska, państwa Unii Europejskiej może poza wyjątkami również się skonsolidowała w kwestii pomocy nie tylko militarnej, nie tylko właśnie humanitarnej, ale także finansowej. Łącznie w ciągu 2 lat Ukraina otrzymała około 180 miliardów dolarów pomocy militarnej, finansowej i humanitarnej. Jeżeli popatrzymy właśnie na pomoc militarną, to rzeczywiście w mojej ocenie to jest duża pomoc, ale właśnie okazywana z pewnym opóźnieniem. I tutaj, jeżeli mówimy o braku decyzyjności, to w sytuacji wojny rosyjsko-ukraińskiej, a wiemy doskonale, że Rosja rozpatruje tę wojnę nie tylko jako wojnę z Ukrainą, a przede wszystkim wojnę z Zachodem, to Zachód powinien właśnie działać zdecydowanie, czyli w odpowiednim momencie, tak jak przed chwilą mówiliśmy, w połowie już 2022 roku powinna była być podjęta decyzja o tym, że przekazujemy większe ilości sprzętu, samolotów, nie tylko szukamy poradziecki sprzęt, ale właśnie szukamy również możliwości dostaw sprzętu zachodniego, F-16. Nawet gdyby wówczas była podjęta decyzja o szkoleniu pilotów, nie w połowie 2023, tylko w połowie 2022, to już w trakcie ukraińskiej ofensywy Ukraina mogłaby operować maszynami F-16. I tutaj pytanie, o co gra Zachód? Czy gra o wygraną Ukrainy, czy gra o remis? Ale powinien pamiętać, jak powiedział Churchill, że właśnie nie decydując się na wojnę, tylko wybierając hańbę, będziemy mieli i hańbę, i wojnę. A zatem parafrazując, chciałbym właśnie powiedzieć, że w tym przypadku Zachód, kiedy próbuje grać o remis z Rosją w wojnie rosyjsko-ukraińskiej, prawdopodobnie otrzyma dokładnie. Dlatego, że Rosja i jej kultura strategiczna nakazuje działać w ten sposób. Jeżeli nie możemy teraz osiągnąć celu strategicznego, to my zawieramy pokój, żeby do sprawy wrócić w ciągu 5-10 lat.
Tak długo nie będziemy musieli czekać na drugą część naszej rozmowy z panem profesorem Walentym Balukiem, dyrektorem Centrum Europy Wschodniej UMCS, z którym dziś rozmawiamy o wojnie w Ukrainie i drugiej rocznicy, która wczoraj była. Do naszej rozmowy z panem profesorem zapraszamy i wracamy za kilka chwil.
Studio Wschodnie.
14.38 na zegarze, a my wracamy do rozmowy w Studiu Wschodnim z profesorem Walentym Balukiem, dyrektorem Centrum Europy Wschodniej UMCS. Wracamy do rozmowy o Ukrainie. Panie profesorze, czy na Ukrainie dziś rozstrzygają się losy wolnego świata?
Oczywiście, możemy tak powiedzieć. To brzmi tak, byśmy właśnie mogli to ująć.
Patetycznie.
Natomiast tak, rozstrzygają się sprawy wolnego świata. Dlaczego? Dlatego właśnie, że Fukuyama kiedyś powiedział, że mamy do czynienia już z końcem historii. Inny historyk z Ukrainy, profesor Harvardu, Serhii Płochy, powiedział w kontekście wojny rosyjsko-ukraińskiej, zresztą ukazała się jego książka, gdzie pisze o powrocie historii. A zatem historia wraca. Jeżeli historia wraca i rozgrywa się w Europie Środkowo-Wschodniej i Ukraina, jak powiedział Zbigniew Brzeziński, jest sworzeniem geopolitycznym, ma istotne znaczenie dla bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej, Europy, to wojna rosyjsko-ukraińska pokazuje, że Ukraina broni wolnego świata, broni wartości europejskich, wartości demokratycznych, które wybrała podczas rewolucji pomarańczowej. Ten wybór został potwierdzony podczas rewolucji godności i Ukraina zacięcie broni tych wartości, ale także broni Zachodu, broni właśnie świata demokratycznego, świata cywilizowanego, ponieważ Rosja nie ukrywa swoich planów zdestabilizowania świata, zdestabilizowania porządku globalnego. I właśnie tutaj Surkow wyraźnie powiedział, że Rosja nie zatraciła instynktu państwa imperialnego, że Rosja będzie uczestniczyła w podziale przestrzeni. A zatem, jeżeli popatrzymy na mapę, to jasna rzecz, Azja Centralna jest pod większym wpływem Chin. Na Kaukazie Południowym Rosja musi uznać także fakt, iż wzrastają wpływy Turcji. Natomiast tym kierunkiem dla Rosji, jasna rzecz, naturalnym jej ekspansji imperialnej pozostaje Ukraina i Europa Środkowo-Wschodnia. Czyli Rosja dąży do tego, żeby właśnie zdestabilizować ten świat zachodni demokratyczny. Nie dlatego, że on jej zagraża, tylko dlatego, że właśnie tak uznał Kreml, tak uznał właśnie Putin. I destabilizacja, a jeżeli weźmiemy pod uwagę to, jaką politykę Rosja prowadziła na obszarze poradzieckim, to Rosja umiejętnie zarządza obszarami niestabilności. A zatem Rosja celowo wywołuje kryzysy, czy to na Kaukazie Południowym, czy to właśnie w Ukrainie, żeby później zarządzać tą przestrzenią. A zatem celem Rosji prawdopodobnie będzie także destabilizacja, a widzimy właśnie, że Rosja do tego dąży, nie tylko Ukrainy, ale także całej Europy Środkowo-Wschodniej. Ponieważ Rosja nie dąży do tego, żeby się zbliżyć do standardów europejskich, świata cywilizowanego, demokratycznego, tylko w dalszym ciągu chce być imperium, chce uczestniczyć w podziale świata, chce właśnie, żeby ten inny świat Rosji się bał, Rosji się obawiał.
Czy to jest
kultura strategiczna Rosji?
Czy to jest, panie profesorze, możliwe w XXI wieku? Bo o ile z takimi imperialnymi dążeniami no świat oczywiście musiał się godzić za carów, to pytanie, czy demokratyczny, wolny, ale także solidarny i zmobilizowany świat Zachodu może sobie w dłuższej perspektywie na takie zachowanie w Rosji Władimira Putina, który zresztą szykuje się do kolejnego plebiscytu prezydenckiego, pozwolić.
Tak, panie redaktorze, świat z jednej strony oczywiście potępia takie zachowanie, ale z drugiej strony wiemy, że świat zachodni się godził. Po agresji Rosji na Gruzję, po agresji Rosji na Ukrainę w 2014 roku, świat w dalszym ciągu prowadził z Rosją interesy, business as usual. W 2015 podjęta została decyzja o budowie drugiej nitki gazociągu północnego, a zatem to się nie stało raptem w 2022 roku w lutym. Dokładnie. A zatem jeżeli weźmiemy pod uwagę kwestie geopolityczne, kwestie kulturowe, kwestie cywilizacyjne, to Rosja, zresztą wyraźnie Putin jeszcze w 2000 roku powiedział, że Rosja nie dąży do Europy. Rosja jest krajem euroazjatyckim i właśnie Rosja jest odrębną cywilizacją. A zatem w tym wymiarze to oznaczało powrót do geopolitycznego kodu ZSR, do geopolitycznego kodu Imperium Rosyjskiego, czyli właśnie do polityki imperialnej. Putin potwierdził to w tym swoim wystąpieniu na konferencji w Monachium w 2007 roku. Już wtedy było wiadomo, że Rosja będzie prowadziła taką politykę. I Zachód się oszukiwał przez długie, długie lata, że Rosję da się nawrócić, że Zachód potrafi Rosję zmienić. A jeżeli tak posłuchamy właśnie rosyjskich nawet profesorów, to twierdzili swego czasu, że to nie Rosja jest surowcowym przydatkiem Zachodu, tylko Zachód jest przydatkiem technologicznym Rosji. I to jest właśnie styl myślenia, to jest właśnie ten element kultury strategicznej, który trzeba wziąć pod uwagę. A zatem jeżeli Zachód myśli, że nawróci Rosję, jeżeli Zachód myśli, że zmniejszając dostawy sprzętu i amunicji, musi Putina albo właśnie Ukrainę do tego, żeby strony usiadły do stołu rokowań i zawarły pokój, no to właśnie na warunkach Zachodu, no to się myli, ponieważ Rosja myśli zupełnie innymi kategoriami. Rosji nie chodzi o pokój, bo przecież Zachód nie zagraża Rosji. Ukraina no nie została swego czasu przyjęta do NATO, nawet nie nadano jej w 2008 roku planu na rzecz członkostwa, bo zablokowały tę decyzję Francja i Niemcy. Gdyby wówczas podjęto decyzję na korzystną dla Ukrainy, może tej wojny by nie było, bo Ukraina byłaby częścią Zachodu. A tak to Zachód sprzyjał temu, że Ukraina się znalazła w szarej strefie bezpieczeństwa, łudząc się, że właśnie to zaspokoi Rosję. Natomiast nie zaspokoiło i widzimy właśnie, że Rosja konsekwentnie stara się realizować swoje cele imperialne. A zatem Rosja rozumie tylko politykę siły i Zachód powinien to zrozumieć. Inaczej Rosji nie można pokonać tylko właśnie w tym momencie stosując politykę siły, czyli dozbrajając Ukrainę w stopniu dostatecznym. I to nie z opóźnieniem, tylko wtedy, kiedy jest to potrzebne, żeby Ukraina skutecznie mogła pokonać Rosję w tej wojnie rosyjsko-ukraińskiej na swoim terytorium. Bo przecież ani Zachód, ani Ukraina nie chcą zagarnąć części Federacji Rosyjskiej. To wręcz przeciwnie. Rosja, i to możemy powiedzieć, dzisiaj jest państwem, w mojej ocenie, faszystowskim, prowadzącym politykę imperialną, agresywną i zagraża Rosja dzisiaj bezpieczeństwu nie tylko Ukrainy, nie tylko państw Europy Środkowo-Wschodniej, ale właśnie całemu światu cywilizowanemu. Oczywiście próbuje budować koalicję, oś zła z Iranem, Koreą Północną. Chiny także wspierają ten układ, ponieważ widzą interes, interes polityczny, interes geopolityczny.
Gdzieś tam też Ameryka Południowa jakieś umizgi od czasu do czasu wysyła pod adresem.
Oczywiście, ale tutaj możemy powiedzieć, że Zachód generalnie pozwala nie tylko Rosji, ale właśnie także innym graczom na arenie międzynarodowej budować koalicję tak zwanego globalnego południa kontra Zachód.
Panie profesorze, ale właśnie będąc jeszcze przy Rosji, która, jak pan profesor mówi, no, rozumie tylko argumenty siły. Siły używa wobec swoich przeciwników, no nie tylko oczywiście względem Ukrainy, ale także wewnętrznych. Chciałbym się do tego odnieść, chociaż hasłowo, czyli de facto zabójstwo Aleksieja Nawalnego, które no, może też w przeddzień konferencji monachijskiej, co nastąpiło. Rosja, czy ten gest reżimu należy jakoś odczytywać? Czy jest to pokaz właśnie siły? Mówię tutaj o zabójstwie Nawalnego. Czy jednak no, próba jakiegoś maskowania swoich słabości?
Panie redaktorze, to jest oczywiście złożone pytanie, jak zawsze, może właśnie te moje odpowiedzi są w tym kontekście nieco schematyczne.
Ale o to chodzi.
Tak, ale właśnie tutaj rzeczywiście pochylając się głębiej nad tym pytaniem, możemy powiedzieć, że Zachód się nie nauczył Rosji, Zachód nawet nie potrafi zrozumieć Rosji, nie próbuje zrozumieć i nie próbuje adekwatnie odpowiadać na zagrożenia płynące ze strony Rosji. Nie chodzi o Nawalnego, nie chodzi o Chodorkowskiego. Rosja wykorzystuje to jako pretekst. A za tym, jeżeli my dajemy się wodzić za nos Rosji, pozwalamy, to Rosja chętnie będzie wykorzystywała
500 nowych kwestie, sankcji, o których mówi
dokładnie, kwestie
Ameryka.
Prigożyna, kwestie właśnie, że my zaatakujemy taktyczną bronią jądrową i tak dalej, z rękawa, czy to Miedwiediew, czy właśnie Pieskow, czy Zacharowa, czy sam Putin, będą wyjmowali różnego rodzaju straszaki. Natomiast w mojej ocenie Zachód powinien działać stanowczo. A zatem, jeżeli Zachód straszy Rosję po śmierci Aleksieja Nawalnego wprowadzeniem nowych sankcji, to trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy te 13 pakietów sankcji nałożonych na Federację Rosyjską z powodu agresji, pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę, czy działają? Otóż nie. Gospodarka Rosji tak, z problemami, ale funkcjonuje. Została przestawiona na tory wojenne i produkuje dzisiaj około 2 milionów sztuk pocisków dużego kalibru rocznie, kiedy Zachód osiągnie podobne wskaźniki dopiero w perspektywie 1-2 lat.
Sankcje wobec Rosji, sankcje Zachodu wobec Rosji to jest markowanie tylko i wyłącznie pewnych działań? Czy pudrowanie rzeczywistości?
I tak, i nie. Jeżeli Zachód chce być skutecznym, to musi weryfikować. Mamy już drugi rok wojny, a właśnie gospodarka Rosji nie upadła. Gospodarka Rosji funkcjonuje i nawet właśnie odnotowała w tym roku wzrost powyżej 2% PKB. Oczywiście wzrósł eksport towarów zachodnich do Turcji, do Kazachstanu, do Kirgizji, a zatem Rosja skutecznie omija te sankcje. Pytanie, czy właśnie te sankcje nałożone na Rosję, na Putina będą skuteczne. Mam pewne obawy.
To a propos skuteczności, panie profesorze, jeszcze na koniec pytanie, no bo jeśli mówimy o skuteczności, to mówimy o de facto zwycięstwie Ukrainy w tej wojnie przeciwko Rosji. Wojna rozpętana przez Rosję zakończy się zwycięstwem Ukrainy. To słowa wczorajsze, słowa prezydenta Zełenskiego. Ukraina bezkompromisowo i bohatersko opiera się na najeździe Rosji. Wierzę i wiem to na pewno, że zwyciężymy. To z kolei były naczelny dowódca sił zbrojnych Ukrainy, generał Walerii Załużny, także wczoraj o tym mówił na Ukrainie. Jakie możliwe są scenariusze? Kiedy ta wojna może się zakończyć? Zadajemy to pytanie od dwóch lat.
Tak, oczywiście panie redaktorze, tutaj po części już próbowaliśmy na nie odpowiadać i wojna mogłaby się zakończyć w 2023 roku, gdyby właśnie Zachód postąpił inaczej i prognozy Budanowa, szefa wywiadu wojskowego Ukrainy, o tym właśnie mówiły w odniesieniu do sytuacji na polu walki w drugiej połowie 2022 roku. Teraz sytuacja się zmieniła. Mamy do czynienia z wojną pozycyjną. Ukraina zapowiedziała, że właśnie zapowiadała i właśnie przeszła do strategii obrony aktywnej. I eksperci przewidują, że w 2024 roku będzie koncentrowała siły i środki, żeby dokonać tego decydującego natarcia.
Środki mają napłynąć ze Stanów Zjednoczonych.
No miejmy nadzieję, nie tylko ze Stanów Zjednoczonych, tak. Unia Europejska podjęła właśnie tą decyzję o przyznaniu Ukrainie 50 miliardów euro. Stany Zjednoczone wahają się jeszcze z tą decyzją, wiemy dlaczego. Stronnicy Trumpa blokują właśnie tą pomoc dla Ukrainy. Tutaj kwestia agentów wpływu, czy bezpośrednio agentów Federacji Rosyjskiej. Ale pomagają Ukrainie między innymi Japonia czy Korea. Japonia przyznała właśnie Ukrainie 12 miliardów euro. Dolarów. A zatem, jeżeli weźmiemy pod uwagę chociażby rolę i znaczenia Unii Europejskiej, miejmy nadzieję, że Niemcy, Francja w ostateczności potrafią znieść się albo stanąć na wysokości zadania i zmobilizować państwa Unii Europejskiej do zwiększenia pomocy militarnej, chociażby w zakresie dostaw czy to samolotów, czy właśnie rakiet dalekiego zasięgu. Przecież Niemcy cały czas zwlekają z podjęciem decyzji. Bundestag przyjął decyzję właśnie o przekazaniu Ukrainie rakiet dalekiego zasięgu Taurus, natomiast Niemcy w dalszym ciągu nie przekazują jeszcze tej broni. A zatem, żeby właśnie te oczekiwania prezydenta Zełenskiego i ukraińskiego społeczeństwa się ziściły, żeby Europa była bezpieczna, to Ukraina powinna otrzymać potrzebną broń i amunicję. I to nie właśnie jutro, pojutrze, tylko właśnie już dziś. Czym szybciej Unia Europejska czy tak zwany kolektywny Zachód podejmie decyzję o przestawieniu w części swojej gospodarki na tory wojenne, tym lepiej, bo widzimy, że rosyjska gospodarka już funkcjonuje na torach wojennych, wspierana przez Chiny, wspierana przez Iran i przez Koreę Północną.
Czyli tu jest klucz do zrozumienia tego, jak ta wojna i kiedy ona ma szansę się zakończyć po myśli Ukrainy, bo to jest ten główny nadrzędny cel, o którym także dziś mówił nasz gość, profesor Walenty Baluk, dyrektor Centrum Europy Wschodniej UMCS. Bardzo dziękuję panie profesorze za dzisiejszą porcję analizy i komentarza.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
I to wszystko w naszym programie na dzisiaj. Za uwagę dziękuję Tomasz Nieśpiał i Krzysztof Mysiak. Studio Wschodnie wraca na antenę Radia Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14:00.